Chciałem przywitać Was serdecznie w kolejną niedzielę, kiedy mam przywilej Wam usługiwać, sobie też zresztą. Zawsze ostatnimi czasy, kiedy siadam do kazania, trafiam na jakieś fragmenty, które, jak to mówią moi synowie, rozwalają mi system. A może i bez cudzysłowia ten system powinienem powiedzieć, bo rzeczywiście mój system myślowy czasami dosyć mocno jest zrujnowany przez Biblię i na szczęście, oby tak się działo. Tydzień temu zrujnował mi go apostoł Paweł tą historią, którą wam tutaj opowiedziałem o przydługich kazaniach. Dzisiaj mam kolejny taki przykład. Kiedy usiadłem kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego kazania, miałem w głowie takie myślenie, takie zadanie, zebrane trochę z opinii od kilkoro z Was, że dobrze by było powiedzieć trochę o odpoczynku, o takim odpoczynku, że w Panu Bogu jest odpoczynek, że powinniśmy, no, że trochę otuchy powinienem wlać. No i mówię, okej, no to szukam fragmentów na ten temat. No i zaraz podzielę się z Wami tym, co mi wyszło z tego. Wyszło troszeczkę coś innego, niż zakładałem. No i kolejny raz Pan Bóg zmienił mój sposób patrzenia na chociażby na kwestię odpoczynku i koncentracji na sobie czasami. Kiedy czytamy Ewangelię, czytamy ją często przez pryzmat Jezusa. Kiedy czytamy jakieś historie, to z reguły widzimy Jezusa, który służy ludziom. Rzadko kiedy dostrzegamy, czy jakby mamy tą świadomość, że koło Jezusa są z reguły uczniowie, którzy tam zasuwają za Nim, pomagają, On ich wysyła, oni przychodzą, tam mają Mu coś przygotować, oni z reguły są przy Nim. Często jak czytamy, czy ja jak czytam Ewangelię, to z reguły patrzę na Jezusa i tego, któremu On usługuje, jakimś ludziom, którym pomaga, z reguły nie patrzę na tych uczniów. No dzisiaj zwróciłem na nich uwagę. Bo myślę sobie właśnie o odpoczynku, o tych ludziach, którzy idą za Jezusem, tak jak my, którzy potrzebujemy odpoczynku. No i znalazłem taki fragment, na którym chciałbym, żebyśmy dziś spojrzeli przez pryzmat nie relacji Jezusa z tymi, którymi On pomaga, ale przez pryzmat Jezusa w relacji z tymi, których On uczy. My jako uczniowie Chrystusa, którzy służymy Mu na co dzień, spójrzmy teraz i kiedy będę czytał fragment z Ewangelii Marka, 6 rozdział, próbujmy czytać i słuchać przez ten pryzmat. Tych ludzi, którzy mówią, tak Panie, pójdę za Tobą. No to każdy mówi tak, każdy z nas tak powiedział. Jakiś czas temu miałem kazanie, iż tak naprawdę, kiedy mówimy pójść za Jezusem, to też mówimy, ten, kto idzie za mną, niech weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. To nie jest, pamiętam takie stwierdzenie, które powiedziałem, to nie jest takie skakanie po kwiatkach, to nie jest taka sama radocha życia, to jest też trud, znój, cierpienie, wyrzeczenie się siebie samego. No ale ciągle, dobra, szukam tego fragmentu o odpoczynku, no to mamy Ewangelię Marka od 6 rozdziału, cały 6 rozdział spróbujmy przeczytać i wsłuchajcie się w ten tekst przez pryzmat uczniów. I wyszedł stamtąd, czyli Ewangelia Marka, 6 rozdział. Ewangelia Marka, 6 rozdział. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony, i szli za Nim uczniowie Jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się, mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana. i te cuda, których dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi i nakazał im, aby nic nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwóch sukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. I usłyszał to Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono, Jan Chrzciciel zmartwychwstał, dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok, jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiany, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego, a Herodiana żywiła ku niemu urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiany i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła spiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego, ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie i dał jej dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu. I pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. A gdy już była późna godzina, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina jest późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A On odpowiadając rzekł im: dajcie wy im jeść. I powiedzieli Mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A On rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli: 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A On wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed Nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są strudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. A gdy się przeprawili na drugą stronę, przybyli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali. I rozbiegli się po całej tej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, aby się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego. A ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Z perspektywy uczniów. Co było pierwsze w tej całej historii? Wpierw, jak widzimy, Jezus ze swoimi uczniami, ze swoimi apostołami przyszłymi, jest w swoich rodzimych stronach, nad Jeziorem Galilejskim. Raz go słuchają, raz go nie słuchają, nie słucha go lud, natomiast widzą uzdrowienia, a więc zaczynają za nim ludzie chodzić. Chcą go słuchać, ale przede wszystkim chcą, żeby on odpowiadał na jego potrzeby. Jezus w pewnym momencie bierze swoich uczniów i wysyła ich. Tak? Pierwsze wysłanie. Jeszcze nigdy Ewangelia nie była głoszona. To był pierwszy moment, kiedy Chrystus wysyła do ludzi swoich uczniów i mówi: idźcie i mówcie o mnie. Nauczali wśród swoich, bo przecież oni z tamtych stron między innymi pochodzili. Nie jest napisane dokładnie, w których miastach byli, natomiast no, pewnie kilka dni chodzili, 3-4 dni, no to odwiedzili kilka miast wokoło Jeziora Galilejskiego. Chodzili, nauczali. Widać, czy jakby Biblia mówi, iż ich nauczanie było skuteczne, a przede wszystkim uzdrawiali, wyganiali demony, namaszczali chorych, wzywali do upamiętania. Równocześnie akcja przechodzi trochę na inny aspekt, a mianowicie zostaje ścięty Jan Chrzciciel. Zostaje ścięty, ludzie się o tym dowiadują, zostaje uczniowie Jana Chrzciciela też się o tym dowiadują, więc możemy założyć też, że uczniowie Jezusa, którzy w tym czasie też chodzili po tamtym terenie, też się o tym dowiadują. A więc wracają do Jezusa z powrotem po tych kilku dniach nauczania. Wracają z jednej strony, mają mieszane uczucia, tak? Są pełni emocji. Z jednej strony zachęty takiej, spróbowaliśmy coś, tak? Pamiętacie pierwsze wasze zwiastowanie, jak komuś zwiastowaliście, wow, no działa, nie? No po prostu pomodliłem się i zadziałało i to się stało, no po prostu... Tylko nic, tylko dalej chodzić i mówić i głosić i zrobiliśmy coś razem i zadziałało, po prostu zadziałało. Bóg się do tego przyznaje. Byli świadkami wielu cudów. Walczyli z demonami. Ich misja, ich służba okazała się pełna sukcesu, tak jest, pełna sukcesu. Wrócili z sukcesem, ale jednocześnie z drugiej strony tej monety wiedzieli, że służba dla Chrystusa, mówienie o Chrystusie, to może być niebezpieczne. Jan Chrzciciel został ścięty. Przyszli z tą informacją. Jan Chrzciciel został ścięty. Z drugiej strony są zmęczeni. Chrystus mówi, widzę, że nie jedliście, że tylko ludzie przychodzili do was i odchodzili, nie mieliście czasu nawet na jedzenie. Też wiemy, jak to jest, kiedy jesteśmy w służbie, kiedy robimy coś, kiedy działamy dla Chrystusa, nie wiem, na misji, ale nawet też, nie wiem, w pracy, w domu, kiedy jesteśmy przyciśnięci. Z jednej strony, kiedy świadomie Mu służymy, z jednej strony jest ta radość służenia i patrzenia na owoce, z drugiej strony normalnie jesteśmy zmęczeni. W pewnym momencie przychodzi moment, kiedy chcemy skoncentrować się na sobie i słusznie, i odpocząć. I wracają do Jezusa, zdają Mu relację. Mówią, co się stało, są właśnie pełni euforii, jednocześnie mają z tyłu w głowie, Jezus to widzi, ich zmęczenie. A więc każe im odpocząć. Mówi, najeść się w spokoju. Mówi, chodźcie, wsiądźmy do łodzi, popłyniemy, odpoczniecie sobie. Wsiadają do jeziora, do łódki na Jeziorze Galilejskim, to takie jeziorko, 50 kilometrów linii brzegowej naokoło. Taki stateczek przepływa w 2 godziny z jednego miejsca na drugie. W związku z tym nie dziwne, że kiedy ten lud widzi, że oni wchodzą, Jezus z uczniami wchodzi do tej łodzi i uciekają, tak, od nich trochę, żeby odpocząć, żeby skoncentrować się na uczniach. Ludzie patrzą, w którą stronę, gdzie oni zawiną, gdzie, w którym momencie. No, jak pewnie łódka skręca lekko w prawo, no to pewnie będą tam kilka kilometrów do tej wioski. No więc wieść się szybko roznosi, płyną może z 3 godziny, dobijają do brzegu, myślą sobie, no może odpoczniemy, ale jest dzień, więc pewnie już widzą, jak tam zaczynają widzieć tą linię brzegową, myślą sobie, no to tyle już po odpoczynku. Ilu ludzi tam na nich czekało, wiecie? 5000, nie? No może jeszcze się nie zeszli, no powiedzmy, że było 2000, 3, bo się ciągle schodzili. I tu pierwsze moje zaskoczenie. że Chrystus jakby z jednej strony w kontekście tego odpoczynku, o którym wam mówiłem, no, mówi do swoich uczniów, no chodźcie, odpocznijcie, bo ani nie jesteście najedzeni w ogóle, tak, zmęczeni emocjonalnie, wypruci, pierwszy raz coś robiliście, ledwo mi coś powiedzieliście, odpocznijmy, a jednak są przy brzegu, zamiast znowu odbić i nie wiem, zostać na środku jeziora, tam zacumować, żeby chwilę odpocząć, może by łodzie wokół nich się też pozbierały, nie wiem. Natomiast zamiast tego Jezus jednak się decyduje, wychodzimy i pomagamy tym ludziom. Chłopaki, do dwunastki mówi, chłopaki, wiem, jesteście zmęczeni, no, mieliście te 2 godziny, trochę pewnie najedliście się, zostało im tam właśnie z tego jedzenia te 5 chlebów, 2 ryby, trochę pogadaliśmy, może się kilkoro z nich zdrzemnęło, aczkolwiek pamiętajmy, wiosłowali, bo silników motorowych nie było. A jednak Jezus mówi, chłopaki, no tyle po odpoczynku, zasuwamy. Przybijają do brzegu, widzą tłumy, ludzi chorych, ludzi ciekawych i zaczynają kolejną służbę wśród ludzi, którzy potrzebują ich. Sytuacja jest teraz troszeczkę odmienna dla uczniów, bo to nie uczniowie są na pierwszej linii, tak jak byli wysłani, wtedy by musieli sami działać, sami walczyć. Przypominam też, że były to czasy, kiedy jeszcze Duch Święty nie był zesłany. Uczniowie byli sami, walczyli tam sami. W imieniu Jezusa to robili, ale walczyli tam sami. Dzisiaj mamy łatwiej, kiedy jesteśmy posyłani, bo mamy Ducha Świętego ze sobą. No ale nic, wracając, są wśród tych 5000, nauczają, uzdrawiają. Tak jak powiedziałem, sytuacja jest troszeczkę odmienna, bo nie są na pierwszej linii. Nie oni to wszystko muszą czynić, tylko są z tyłu za Jezusem. To On bierze na siebie cały ten proces. Ale też, widząc ich, tak jak ja bym miał, nie wiem, uczniów swoich, o których dbam, to najpierw jak już bym ich widział, że wracają, bo po kilku dniach takiego zasuwania, no to właśnie bym powiedział, odpoczywamy. Nie przyszłoby mi w ogóle do głowy, żeby jednak wziąć i przybijać do tego brzegu. Ale jak już bym przybił, to mówię, dobra, chłopaki, idźcie tam się, schowajcie gdzieś z boku, nie, tej trawy dużo, ja tutaj ogarnę sprawę, a wy w tym czasie sobie odpoczywajcie. Uczniowie są przy Nim i uczą się, jak Chrystus działa. Tak naprawdę jest to kolejna lekcja, w której oni dowiadują się, kim On jest. Oni nie wiedzą, co za chwilę nastąpi. Ale jak to robi Chrystus? Kiedy widzi ludzi, działa, uczniowie przychodzą, mówią, ej, Panie, bo nie ma jedzenia, tu już wieczór się zbliża, za chwilę będziemy mieć problemy, 5000 ludzi, prawdopodobnie mężczyzn, także można tam sobie jeszcze trochę dodać, to jest trochę tych ludzi do wykarmienia, będzie problem, to rozpuśćmy ich, żeby poszli gdzieś się posilili, a rano możemy dalej się spotkać, możemy dalej jakby służyć wśród nich. Chrystus mówi, nie, weźcie i wy to załatwcie. Mówi, ale jak my mamy to załatwić? My mamy iść do sklepu, kupić? Przecież ile tam mamy? 200 denarów. No jeden denar to była taka stawka dzienna robotnika. No to na 5000 ludzi w życiu tego nie kupisz jedzenia na tyle ludzi. A po drugie trzeba iść, kupić, wrócić, a oni już tutaj są, wieczór się zbliża. Ciekawe, że Chrystus nie mówi właśnie, chłopaki, nie martwcie się, ja to załatwię. Tylko powiedział, no weźcie, spróbujcie to zrobić. Mówi, no ale nie wiemy jak. No, mówi, no dobrze, no to w takim wypadku pomogę wam. Pomimo tego, że jesteście utrudzeni, wróciliście ze służby, było wam tam ciężko, wiem, że mało jedliście, mało spaliście, no uczcie się na mój temat, więc weźcie i próbujcie tych ludzi, tu czyniliście cuda, to jest dobrze, uzdrawialiście, no to teraz nakarmijcie ich. Powiedzieli, no nie wiemy jak. Chrystus bierze, rozmnaża chleby i ryby, dzieli tych ludzi na grupy po 100 i 50 osób, możemy sobie wyobrazić, tak, 5 tysięcy na wzgórzach chodzą, rozdają te chleby, ryby, karmią tych ludzi. Wszyscy służą, nikt nie odpoczywa. Pewnie w tym całym jedzeniu, tak samo i uczniowie, bo ciągle przypominam, patrzymy na tą historię przez pryzmat uczniów. A więc mamy ludzi, którzy byli głodni, trochę zjedli w tej łodzi, no na szczęście najedli się też wśród tych 5 tysięcy, kiedy wśród nich też służyli i rozdawali, pomagali tam z tymi koszami załatwiać sprawę. Najedli się. Nastaje wieczór, Jezus mówi do nich, weźcie teraz sami, wsiądźcie do łodzi. Jezus to nazywa, wyprzedźcie mnie, ale tym samym mówi, dobra, już teraz idźcie odpocząć. Wy pojedźcie, wyprzedźcie mnie, wsiądźcie do łodzi, popłyńcie, a ja tutaj, jak to powiedzieć, pozamykam sprawę, tak? Odprawię lód, jak to powiedział Jezus. I tak też się stało. Uczniowie płyną sami. Pewnie pomyśleli, no już odpoczynek wreszcie. Co za tydzień, nie? Każdy z nas by pomyślał, no co za tydzień. Najpierw sam byłem wysłany, zasuwałem kilka dni uzdrowienia, cuda, tu śmierć Jana Chrzciciela, wracam, trochę porozmawiałem ze swoim mistrzem. Nagle 5 tysięcy ludzi, znowu, nie? Jakby kolejna, jakbyśmy to w naszym świecie chrześcijańskim powiedzieli, kolejna impreza, kolejna ewangelizacja, więc wracam z jednej sprawy, ładuję się od razu w drugą, robię tą drugą, myślę sobie, no już dobrze, dobrze, że już mistrz mi powiedział, już odpłyńcie, ja już załatwię sprawę, już dosyć się nauczyliście. Ale sami wiosłują, tak, jest wieczór. Jest mowa, że fale się wzmagają, bo wiatr jest przeciwny, wiosłuje im się coraz ciężej, walczą, zaczynają się trwożyć w tej całej sytuacji. Myślę, niektórzy sobie pewnie pomyśleli, no to mamy odpoczynek, nie? Zamiast odpocząć, to teraz musimy jeszcze zasuwać na kolejne miejsce. Jezus jednak widzi to wszystko z boku. Widzi, że się trwożą, i idzie po jeziorze, idzie po wodzie, jakby no z jednej strony, żeby im pomóc, z drugiej strony jest takie ciekawe stwierdzenie, żeby ich wyminąć. Tak? Zauważacie to stwierdzenie, że idzie, żeby ich wyminąć. A uczniowie no to już sobie możemy wyobrażać, tak? W szalonym tygodniu to już w ogóle emocji tyle. Nagle widzą coś, co chodzi po wodzie. No to już w ogóle strach wielki, nie wiem, ze zmęczenia coś widzimy, jakieś zjawy mamy. Co to w ogóle, co za tydzień? Co teraz się dzieje? Ledwo wiosłujemy, łódź się buja na prawo i na lewo, jest wieczór i jeszcze widzimy jakiegoś gościa, który po wodzie chodzi. Nie wiemy, ratować go, czy nie ratować, siebie ratować, po co on idzie, pomóc nam, czy może nas, nie wiem, zatopić, przestraszyć, o co tu chodzi w ogóle. Emocje mają już takie. Byli tym wszystkim wstrząśnięci. Jezus mówi, to ja jestem. Miałem was wyminąć, ale już idę do was, już tam. Przestańcie wiosłować, żebym nie musiał dobiegać. Już do was idę. Wszedł i sytuacja się zmienia. Jest uspokojona woda i chyba wtedy uczniowie odpoczęli. Trochę to trwało, prawda, od pierwszego tego momentu. Ale też nie za długo, bo dobijają do Genezaret i tam też jest mowa, że tylko wyszli na brzeg i zaraz zobaczyli ci tubylcy, że o, Jezus z uczniami, o, to ci, co uzdrawiają. No to już zasuwają po chorą babcię, po chorego wujka, tak, po jeden kumpla, tam ciocie, brata, wszyscy lecą, bo możemy coś załatwić. Przypomnę, nie, Jezus nie miał posłuchu na początku 6 rozdziału, jest napisane, nie miał posłuchu, ludzie nie przychodzili do Niego, żeby usłyszeć dobrą nowinę, przychodzili, żeby załatwić sprawę, swoją sprawę. I Jezus o tym wie, ale jednak jakby wychodzą na ten brzeg, w ten Genezaret i dalej wchodzą do akcji. Historia się kończy tak naprawdę na początku 7 rozdziału, ale już jakby, czy w połowie 7 rozdziału, już nie będę tego czytał, ale 24 werset mówi: i wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. I później poszli do Sydonu. To są miasta, tak dalej, już miejsca, w których Chrystus nie był tak znany. I poszedł tam, żeby rzeczywiście odpoczęli. Myślę, że 7-10 dni, taki zakres jest tej historii, którą wam opowiedziałem, która jest zawarta w 6 i na początku 7 rozdziału. I teraz sobie przypomnijcie moje założenie, w którym usiadłem do kazania. Powiedzieć tym ludziom, że jest odpoczynek, że wystarczy się zwrócić do Pana. On zawsze sprawi, że odpoczniemy, usiądziemy i tak się o nas wszystkich na pewno zatroszczy. Dostaniemy z 2 tygodnie urlopu i bilet na Międzyzdroje, na jakiś fajny stateczek i wszystko będzie pięknie i wspaniale. No, uczniowie też tak mogli mieć. I nie mówię, że tak się nie stanie, ale lekcja, którą ja z tego wyciągam, pierwsza, to jest taka, że nie zawsze tak się stanie. Jakie wnioski płyną z tej historii? Pierwsza, myślę, że powinniśmy być aktywni w naszej służbie, w naszym życiu z Bogiem. Przez służbę nie rozumiem tylko misji w Kazachstanie, Uzbekistanie, Ukrainie czy w innych organizacjach misyjnych. Przez służbę nie rozumiem tylko służbę w kościele, rozumiem też i pracę, służbę w swoim domu, wśród swoich dzieci, wśród swoich przyjaciół. Wszędzie tam, gdzie możemy świadomie reprezentować Boga. Wszędzie tam, gdzie możemy świadomie reprezentować Chrystusa. Świadomie. Świadomie działając. Świadomie swoim przykładem świadcząc, kim jesteśmy. Swoim przykładem, swoimi czynami i swoimi słowami. O takiej służbie mówię. Kiedy Pan wzywa, powinniśmy być aktywni i posłuszni, by iść. Tutaj się odnoszę do tego posłania ich, do działania na początku 6 rozdziału. Drugi wniosek. Uczucia, postawa, doświadczenie. To, co czujemy, gdy wracamy z misji od Boga. Ewangelizacji, misji, ukończenia jakiejś służby w kościele, ciężkiego dnia w pracy, ciężkiego dnia z dziećmi. Świadomie reprezentując Go, powinniśmy też świadomie wracać do Chrystusa i mówić Mu o tym. Zdawać Mu z tego relacje. Trzecia rzecz, mówić o tym, że jesteśmy zmęczeni i mieć tego świadomość. A właściwie to jest nawet zachęta, bardziej pociecha, że Chrystus jest świadomy, gdzie są granice naszych możliwości. I to powiedziałbym takie dwupłaszczyznowe granice, tak? Najpierw odnoszę się do tej pierwszej, że wrócili strudzeni, nie mieli co jeść i byli niewyspani. I Chrystus już wtedy mówi, już jest pora, żebyście odpoczęli. I myślę, że nie ma co przed Bogiem zgrywać bohaterów. Powinniśmy odpoczywać, powinniśmy mieć czas na to, żeby się najeść i wyspać. Potrzebujemy czasu dla siebie, by się pozbierać. Jak się mówi, by naładować swoje baterie w służbie. Cieszmy się też i radujmy, gdy mamy 2-3 godziny spokoju. Często mówię, często sobie myślę właśnie, oj, potrzebuję odpoczynku, mam na myśli, nie wiem, gdzieś weekend, przynajmniej jakiś ich mi Aśka weźmie dzieciaki, żebym po prostu wszystkim zapomniał na przynajmniej jeden dzień i jedną noc, żebym sobie poskładał wszystko. A Jezus daje 2 godziny i mówi, no składaj. Czasami nie masz więcej czasu. Tyle, co tam w nocy poskładasz, tak? Kojarzycie takie sytuacje ze swojego życia. Czasami nie ma więcej czasu. Czwarta sprawa. Jakie mamy mieć priorytety w związku z powyższym? Jakby w temacie priorytetów słów kilka. Zaledwie kilka. Pierwsza. No oczywiście, służba, świadome reprezentowanie Chrystusa. To jest jakby ten pierwszy poziom. Powiedziałbym też, że równie ważny jest też ten moment, właśnie musi być odpoczynek. Kiedyś też tu u was miałem przywilej powiedzieć kazanie, wypowiedziałem takie dosyć kontrowersyjne słowa i nie wstydzę się ich. Powinniśmy też kochać samych siebie. Powinniśmy mieć też świadomość, że jesteśmy świątynią Ducha. Musimy o siebie zadbać. A więc musimy też mieć czas do tego, żeby się poskładać w całość. I to też jest priorytet i ważna sprawa. Trzecia rzecz, myślę, że nad tym wszystkim, nad tym takim prostym modelem, który z reguły działa, tu służymy, później mamy czas dla siebie, w kalendarzach wszystko powkładane, tutaj 4 dni służby, tutaj mam weekend z żoną, tu mam sam, wszystko mi się poskładało. Nad to wszystko jest coś takiego jak potrzeby ludzi. To jest te kilka tysięcy, które czekało na nich na brzegu. No był ten normalny model, służyli, teraz płyniemy, żeby odpocząć, zrobić sobie jakiś dzień spokoju i nagle zderzamy się z problemami ludzi. I trzeba w te problemy wchodzić, jak podaję ten przykład. A więc to też jest, bym powiedział, sprawa... Waham się, czy to powiedzieć, ale chyba powiem, ważniejsza niż odpoczywanie. Czasami trzeba wypróć siebie, kiedy masz potrzeby ludzi wokoło siebie. No to chyba płynie z tego fragmentu w sposób oczywisty. Na koniec powiem, mierz siły na zamiary. No tak, musiałem to powiedzieć. Mierz siły na zamiary. I też miej świadomość, że kiedy po raz kolejny, kiedy już jesteś wypruty i nie masz sił, jednak widzisz w sposób jaskrawy i jasny, że Pan Bóg stawia przed tobą kogoś, jakiś ludzi, jakąś sytuację, której musisz zadziałać po raz kolejny, miej świadomość, że Jezus jest z tobą w tej sytuacji. To tak jak z tymi 5000. To nie oni byli na pierwszej linii frontu. Wystarczy powiedzieć, Panie Jezu, wstanę, będę robił, będę Ci towarzyszył. Powiedz, co mam robić. Zrobimy to Twoimi siłami, bo ja już no, nawet tych kilku tysięcy chlebów nie rozmnożę już tego, tak jak Ty to zrobiłeś. Ale gotowość do wstania i pójścia to jest nasza rola. Miej też jasne przekonanie, że te kolejne zadanie to jest zadanie, które wypływa od Boga. To jest też to stwierdzenie, mierz siły na zamiary. To jest jakby odpowiedzialność każdego z nas, byśmy umieli to rozróżnić. Już teraz powiem jakby jeden z wniosków z tych ostatnich. No też był ten moment, kiedy Jezus powiedział, ej, ewakuujmy się już tam, do, gdzie nas nie znają, musimy trochę musicie chłopaki odpocząć przed kolejnymi zadaniami. Kiedy wyruszasz do kolejnego zadania, kiedy już ci jest ciężko, jesteś zmęczony i jedyne, o czym myślisz, to odpoczynek, a jednak Chrystus ci stawia zadania i mówi, no Tomasz, dajesz teraz, jeszcze troszeczkę dźwigniemy coś razem. Pamiętaj, że tu nie tylko o to chodzi, że ty masz coś dać z siebie, dużo więcej otrzymasz. To jest kolejna rzecz, kolejny dzień, kolejna sytuacja, w której dowiesz się czegoś o Jezusie i czegoś się nauczysz. Tak jak uczniowie nauczyli się, kim jest Jezus w tej sytuacji z 5000 mężów, z ich nakarmieniem. Dowiedzieli się, że jest Bogiem, który takie rzeczy robi. A później jeszcze się dowiedzieli, że Jezus chodzi po wodzie i potrafi takie rzeczy robić. I ucisza morze całe. Gdyby zostali w pierwszej łódce, nie dowiedzieliby się tych rzeczy. A więc wyruszenie do służby dla Boga, w kolejnej rzeczy, w której mamy odpowiedzieć na potrzeby ludzi, to jest także okazja do poznania Jezusa, poznania Go lepiej, pełniej, poznania siebie też w tych sytuacjach, w których Jezus będzie nas stawiał. A więc szósty wniosek to jest często wyjście do służby, to tak naprawdę lekcja dla nas. Okazja, by lepiej poznać siebie samych w tych sytuacjach, w których Pan Jezus nas wprowadza. Siódmy wniosek. Służ ze świadomością, że Jezus ma oko na Twoje działania i gdy potrzeba, przyjdzie z pomocą. To nie tylko sytuacja, w której możemy powiedzieć, jak to było w tym przykładzie z nakarmieniem 5000, że Jezus brał na siebie cały główny ciężar tej służby w tym momencie, a oni go wspierali, patrzyli, uczyli się, jak on to robi. Dzisiaj też tak możemy zrobić. Nie zawsze wszędzie my musimy zasuwać, ale jest jeszcze sytuacja, o której mówiliśmy, sytuacja w Łodzi, gdzie Chrystus przychodzi do uczniów, kiedy są zatroskani, kiedy widzi, że już chyba jest ich granica. Do nas też tak przyjdzie. Kiedy będziecie w tej waszej łodzi przysłowiowej dalej zasuwać resztkami sił, żeby dobić do domu po ciężkim czasie, w swojej pracy, w swoim misji, służbie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek Pan Bóg was wezwie i będziecie wracać nocą i będzie ciężko i będzie padał śnieg i będzie ślisko i nie wiem co jeszcze, Pan Bóg przyjdzie z wam z pomocą, kiedy już zobaczy, że jest granica. Tak jak przyszedł do swoich uczniów. Bo On ma o nas staranie. Kolejna sprawa, znajdź odpowiednie miejsce, już zbliżamy się do finału, znajdź odpowiednie miejsce na odpoczynek. Teraz właśnie chwila odpoczynku, więc posłuchajcie. Znajdź odpowiednie miejsce na odpoczynek. Myślę, że taki dwa rodzaje odpoczynków, które z tego płyną. Na taki odpoczynek krótkoterminowy, miejcie go i szanujcie go, żeby się najeść i wyspać chociaż kilka godzin. Miejcie też ten czas, żeby o swoich sprawach, o swoich zadaniach zdać relację Jezusowi. W końcu to w Jego imieniu działaliście. W końcu to razem z Nim działaliśmy. Miejmy ten czas na rozmowę z Nim i na poukładanie sobie w głowie swoich spraw. Niech ten czas będzie czasem bez telefonu, bez maili. Trochę, żeby się odciąć od tego wszystkiego, tak jak uczniowie wypłynęli na jezioro. Miejmy tą chwilę. Drugi rodzaj odpoczynku to jest jednak ten odpoczynek, w którym co jakiś czas, co kilka miesięcy, co kwartał starajcie się wyskoczyć ze swojego życia na jeden bądź dwa dni, żeby z perspektywy popatrzeć na to, gdzie wy w swoim życiu i w swojej służbie jesteście. Ostatnimi czasy to zaniechałem, ale kiedyś usłyszałem taką poradę, którą stosowałem, iż jeśli mogę, to raz na kwartał albo raz na pół roku wyjeżdżam sam albo ze swoim przyjacielem, a później może ze swoją żoną, też przyjaciółką. Wyjeżdżam, żeby się zresetować, żeby pościć, żeby z boku, poza telefonami, mailami, wszystkimi rzeczami, które, jak to powiedzieć, ciągle coś od nas chcą, przyrzeczeniami, zobowiązaniami, żeby stanąć z boku i nie tylko się naładować, ale jak to usłyszałem, usiąść na takim kamieniu przy tej rzece życia. Tak? Widzieliście taki strumień górski, jak tak się wije szybko. Są takie kamienie, jak człowiek usiądzie na tym kamieniu, to się pewnie cieszy, że nie jest w tej rzece, nie? Że tak nie obijasz się o te kamienie, nie? Jakby nie jesteś świadom czasami, w którym momencie, gdzie zmierza te twoje życie. Stanąć czy usiąść na tym kamieniu przy rzece i sobie o tej rzece pomyśleć chwilę. O tym życiu pomyśleć, gdzie ja jestem, dokąd idę. Jaka jest moja relacja z Bogiem, jaka jest moja relacja ze sobą samym, jaka jest moja relacja z moją żoną, z moimi dziećmi, z moimi przyjaciółmi. Jak wyglądają moje finanse? Kilka najważniejszych aspektów w moim, w twoim życiu. Miej czas przeanalizować, bo w codzienności nie masz na to czasu. Tak jak i uczniowie nie mieli. Ile możesz załatwić spraw i przemyśleć, wiosłując przez kilka godzin z jednego brzegu na drugi? No nie masz tego czasu za dużo. Dlatego trzeba co jakiś czas uciec od tych bieżących spraw, wyskoczyć z tej rzeki i usiąść na kamieniu, żeby podsumować to sobie wszystko z sobą samym i z Bogiem. Puenty. Gotowość do służby, opieka Boga, przygoda, która na ciebie czeka, nauka siebie samego, poznanie Boga w działaniu, odpoczynek poza swoim światem, wreszcie nastawienie na drugiego człowieka. Zastanawiałem się też, jak skończyć to kazanie, bo już właśnie finał następuje i wrócę trochę do początku. Jak pamiętacie, tydzień temu prosiłem was o modlitwę za mojego tatę, który miał mieć zabieg na sercu i cały ten tydzień był no, dosyć ciężkim tygodniem dla mnie, myślę, że dla naszej rodziny. Tata podczas tego zabiegu miał kolejny zawał, leży pod rurkami, no, w rodzinie mamy nastawienie raczej nieradosne na tą całą sytuację. Jest świadomy, dzisiaj z nim rozmawiałem. Ja byłem w szpitalu 3 dni w tym tygodniu. Na badaniach, ale one się przedłużyły, bo coś tam, gdzieś tam, coś tam znaleziono. I kiedy siadałem tego kazania, w pewnym momencie sobie myślałem, jakby Tomek, no to jest jeden z lepszych momentów, żeby zadzwonić do Andrzeja, do Witka i powiedzieć, chłopaki, sorry, ale no już chyba mam argumenty, żeby powiedzieć, muszę trochę się skoncentrować na sobie i na tych wszystkich rzeczach, bo nie mam głowy, żeby się wchodzić w kazanie o odpoczywaniu. No ale taki paradoks, jakby czy taką sytuację Bóg mi zgotował, że kiedy przygotowywałem kazanie do was, znalazłem kazanie do siebie samego. A mianowicie, że czasami, kiedy chcesz tego odpoczynku i koncentracji na sobie, jednak lepiej będzie, kiedy skoncentrujesz się też na kimś innym, bo wtedy znajdziesz też odpowiedź do siebie samego. A Pan Bóg będzie się troszczył o sprawy moje i sprawy wasze, kiedy wy i ja będziemy się troszczyć o sprawy Jego i ludzi, którzy w Jego imieniu służą na tej ziemi. Amen.